Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
Z tej strony Wiktoria Zielińska, a to nasza kolejna rozmowa w ramach projektu Po pierwsze rodzina. Temat, który nam przyświeca, to jakie korzyści płyną z małżeństwa i zakładania rodziny. Dziś w studio gościmy panią dr Magdalenę Dej, diecezjalnego doradcę życia rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa, szczęść Boże.
Z racji tematu, którego się podejmujemy, na samym początku chciałabym poruszyć temat takich głównych korzyści, które mogą wynikać z małżeństwa i zakładania rodziny, zarówno ze strony partnerów, jak i dzieci. Jakie to są korzyści?
Mówiąc o małżeństwie z perspektywy chrześcijańskiej, bo też o takiej perspektywie mówimy, nad taką perspektywą też się zastanawiamy, myślę, że bardzo ważne jest, żeby uwzględnić fakt, że małżeństwo jest rzeczywistością, która wynika z prawa naturalnego. Nie jest to rzeczywistość stworzona przez człowieka, nie jest to rzeczywistość, którą jakoś człowiek sobie sam wymyślił, czy w jakiś sposób zorganizował, tylko to jest pewna rzeczywistość, którą Pan Bóg człowiekowi dał, zapisał w prawie naturalnym, w sposób taki mądry, w sposób opatrznościowy i tak naprawdę jest to taka rzeczywistość, która gdzieś tam sięga w ogóle początków istnienia człowieka. Już w Księdze Rodzaju możemy przeczytać o tym właśnie, że to małżeństwo zostało ustanowione po to, ażeby człowiek mógł się rozwijać, żeby mógł się spełniać, żeby dla mężczyzn znalazła się odpowiednia pomoc i dla kobiety znalazła się odpowiednia pomoc. I możemy powiedzieć, że człowiek jest istotą społeczną, istotą, która potrzebuje też drugiego człowieka do tego, żeby móc osiągnąć szczęście. I właśnie małżeństwo przez fakt, że tworzymy pewną wspólnotę, wspólnotę opartą na miłości, pozwala nam to pełnię osiągać. Mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, że małżonkowie mogą wzajemnie się wspierać. Są względem siebie też na wielu płaszczyznach komplementarni. Mimo tych różnego rodzaju różnic, które zawsze istnieją, które gdyby są też nieodzownym elementem takiego wspólnego właśnie tutaj jakiegoś stawania współistnienia, to możemy powiedzieć właśnie, że to jest taka komplementarność, która daje to szczęście. I myślę, że tutaj właśnie sam fakt, że małżeństwo zakłada tą nierozerwalność, zakłada wierność, zakłada miłość, sprawia to, że jakby odczuwamy takie też w tym byciu razem spełnienie, bezpieczeństwo, oparcie i ostatecznie jak gdyby prowadzi nas to też do takiej samorealizacji, bo człowiek realizuje się przez miłość i tylko jak gdyby miłość może jakby w pełni człowieka jakby zaspokoić te jego potrzeby. Więc myślę, że to takie najważniejsze takie można powiedzieć elementy z punktu widzenia też takiego naszego życia duchowego, psychologicznego. I oczywiście tutaj pojawia się też kwestia samych dzieci, tego, że małżeństwo jest podstawą w ogóle tworzenia rodziny, a rodzina jest takim najbardziej stabilnym, najbardziej właściwym środowiskiem dla rozwoju dzieci, dla ich wzrostu. Taki tak naprawdę podstawowy horyzont też odniesienia i też można powiedzieć, że takie wzrastanie dzieci w rodzinie, w pełnej rodzinie, w rodzinie opartej na miłości, na wierności, też uczy takich właściwych postaw, uczy pewnych takich właściwych wzorców, zachowań, które później mają szansę też być powielane, kontynuowane w życiu tych dzieci, które same wchodzą w życie dorosłe, które same myślą o zakładaniu rodziny. A zatem można powiedzieć, że jest to ze wszechmiar jakby korzystne, właściwe środowisko wzrostu, rozwoju także dla tego młodego pokolenia.
A właśnie jak małżeństwo wpływa na taki rozwój osobisty i emocjonalny obojga partnerów?
To jest temat też taki, myślę, bardzo szeroki, też bardzo wielopłaszczyznowy. To jest w ogóle pytanie o to, jak my rozumiemy ten rozwój osobisty. Czy rozumiemy go tylko i wyłącznie w perspektywie, nie wiem, naszego rozwoju takiego zawodowego, naszej takiej indywidualnej samorealizacji, czy też rozumiemy ten rozwój poprzez takie coraz pełniejsze rozwijanie różnego rodzaju naszych talentów, które posiadamy, bo otrzymaliśmy bardzo różne talenty. i możemy je realizować zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i właśnie w naszym takim środowisku życia rodzinnego, w relacjach z innymi osobami. Na pewno małżeństwo, takie małżeństwo, które jest takim powiedzmy zdrowym, szczęśliwym związkiem, daje taką stabilną podstawę emocjonalną do tego, żeby różnego rodzaju nasze talenty rozwijać. Na pewno daje nam takie poczucie wsparcia. W momencie, kiedy jesteśmy we dwójkę, kiedy przeżywamy różnego rodzaju trudności, to ten nasz małżonek jest dla nas takim, można powiedzieć, punktem oparcia. Kiedy coś złego dzieje się na przykład w naszym życiu zawodowym, w pracy, kiedy nagle, nie wiem, dochodzi do jakiegoś tutaj takiej trudnej sytuacji, na tym naszym współmałżonku możemy się oprzeć. Możemy przez jakiś czas, nie wiem, zgodzić się na to, że jesteśmy mniej aktywni zawodowo. Różne sytuacje właśnie chorobowe, zdrowotne. Życie jest pełne różnego rodzaju nieoczekiwanych zwrotów akcji, prawda? Mhm. I ten nasz współmałżonek jest w stanie być dla nas takim oparciem, zarówno na takiej płaszczyźnie emocjonalnej, ale także na płaszczyźnie materialnej. Mhm. Poza tym, jeśli mówimy o takim też naszym rozwoju, w pełnym rozwoju, tutaj w rodzinie, w małżeństwie pojawiają się dzieci. Tutaj wychowując dzieci wspólnie, razem w rodzinie, w małżeństwie, też jesteśmy nawzajem w stanie liczyć na siebie. Ja rozumiem rozwój jako taką współpracę, naszą współpracę z łaską Bożą. I jeśli tak patrzymy na ten rozwój, to właśnie małżeństwo jest takim miejscem, gdzie najpełniej się to nasze powołanie może realizować.
No właśnie, wspomniała Pani też o tym wychowaniu dzieci w małżeństwie, a wiadomo, że nie każda para, która decyduje się na posiadanie dzieci, podejmuje decyzję o małżeństwie i czy małżeństwo właśnie w jakiś sposób może wpłynąć na ten rozwój i wychowanie dzieci?
Tak, myślę, że to jest sprawa jak najbardziej oczywista, to znaczy oczywiście żyjemy w takim społeczeństwie, w takich czasach, gdzie wydaje się, że małżeństwo nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby dzieci mogły się pojawić i bardzo wiele osób, bardzo wiele par wybiera współcześnie taką drogę na skróty, można powiedzieć. To znaczy, że dziecko tak, małżeństwo niekoniecznie, istnieją różnego rodzaju też formy tego takiego współistnienia, współegzystowania ludzi, gdzie jakby osoby nie decydują się na małżeństwo, mimo że faktycznie i praktycznie tworzą tą rodzinę, posiadają dzieci. Natomiast doskonale wiemy też, również z badań naukowych, z badań psychologów, jakie ma to też szkodliwe konsekwencje dla psychiki dzieci, które bardzo mocno przeżywają różnego rodzaju właśnie rozstania rodziców, rozwody. No bo taki związek nieformalny, który decyduje się na posiadanie dzieci, nie jest związkiem, który gwarantuje taką stabilność. Tutaj ryzyko rozpadu, ryzyko rozstania rodziców jest znacznie większe. Badania wskazują, że około w ogóle 30% dzieci żyjących w krajach Europy Zachodniej doświadcza współcześnie takiej sytuacji właśnie rozstania swoich rodziców, rozwodu rodziców, co ma katastrofalne skutki dla ich psychiki, zwłaszcza dotyczy to dzieci takim w wieku przedszkolnym i również nastolatków takich w okolicach 15 do 18 roku życia. I tych skutków jak gdyby nie da się już odwrócić, to znaczy to zawsze pozostanie jakąś skazą, jakąś taką raną, która będzie odbijała się na całym dorosłym życiu później tych osób. Ja myślę, że warto tutaj też odnieść się do takiego dokumentu, ważnego dokumentu z perspektywy małżeństwa, rodziny, encykliki Humanae Vitae Pawła VI, który bardzo mocno podkreślał taką podwójną funkcję małżeństwa, funkcję jednoczącą i funkcję prokreacyjną. Z jednej strony małżeństwo gwarantuje nam tą jedność małżonków, a z drugiej strony ta jedność ma skutkować naszą płodnością, czyli być takim środowiskiem do tego, aby pojawiały się w niej dzieci. I tutaj tych funkcji nie można rozdzielać, nie można ich rozłączać, więc jeśli mówimy o tym, że pojawiają się dzieci, to również jako rodzice powinniśmy dbać o to, żeby one wzrastały w takim środowisku jedności rodziców, który jest takim środowiskiem trwałym, niezmiennym, które gwarantuje tym dzieciom poczucie stabilności. Mhm.
Czy w takim razie małżeństwo może mieć wpływ na większe poczucie bezpieczeństwa?
Tak, wydaje mi się, że to jest oczywiste, że tak właśnie jest, ponieważ tak jak już powiedziałam, te badania, które tutaj możemy cytować, to są badania z bardzo różnych źródeł, z bardzo wielu ośrodków, pokazują nam właśnie jak bardzo to rozstanie rodziców wpływa na obniżone poczucie bezpieczeństwa, jak to się objawia później w takich różnych patologicznych zachowaniach dzieci czy młodych ludzi, i jak wpływa to na ich na przykład zachowania agresywne, na różnego rodzaju stany depresyjne, lękowe. Jak najbardziej to dotyczy zarówno tego, co odczuwają dzieci, ale także to dotyczy samego poczucia bezpieczeństwa małżonków, którzy po prostu, no tak jak już mówiliśmy na początku, prawda, w małżeństwie odnajdują to środowisko, w którym jest stabilność, w którym jest oparcie, w którym jest właśnie takie poczucie stabilizacji.
Życie we dwoje pewnie sprawia też trochę wyzwań dla każdej z osób. Czy dałoby się określić takie najważniejsze wyzwania, z którymi spotykamy się w małżeństwie i jak można im sprostać?
Tych wyzwań na pewno jest bardzo dużo. Myślę, że każda osoba żyjąca w małżeństwie, tutaj również spośród naszych słuchaczy, jest w stanie wskazać takie wyzwania, które z jej perspektywy są szczególnie trudne czy szczególnie wymagające. Myślę, że tutaj można mówić o pewnych takich specyficznych wyzwaniach, które wynikają z osobistych historii osób, które wchodzą w małżeństwo, z pewnego rodzaju też uwarunkowań takich psychologicznych, z pewnego rodzaju też doświadczeń wynoszonych z domu rodzinnego. Jakby każdy człowiek ma swoją historię, prawda, i to jakoś warunkuje też te wyzwania, które przed nami stają jako tym właśnie już tą parą, która tworzy związek małżeński, tworzy rodzinę. Mhm. Natomiast mamy też różnego rodzaju takie uwarunkowania, które wynikają powiedzmy z takiego cyklu życia małżeństwa, to znaczy z tego, że inne problemy, inne wyzwania pojawiają się na etapie, kiedy wchodzimy w związek małżeński, inne, kiedy pojawiają się dzieci, inne, kiedy te dzieci dorastają, a jeszcze inne, kiedy przeżywamy tak zwany syndrom pustego gniazda, kiedy dzieci odchodzą z domu. I myślę, że tutaj no, każdy etap wymaga takiej też być może pewnych innych odpowiedzi, innych recept, innych rozwiązań, ale są też takie bardzo uniwersalne, które można na każdym etapie jakby zastosować. To znaczy, to jest taka wzajemna troska małżonków o siebie nawzajem. I myślę, że takie też przekonanie i świadomość, że w tym małżeństwie, w tej rodzinie najważniejsza jest właśnie ta para mąż-żona, prawda? Że tutaj stawianie siebie nawzajem, współmałżonków na pierwszym miejscu, przed innymi osobami, które są wokół nas, nawet czasami przed dziećmi, jest taką dobrą receptą na to, żeby razem trwać i żeby ta relacja cały czas się rozwijała.
No właśnie, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli ci małżonkowie obydwoje będą się wzajemnie wspierać, no to wtedy na pewno ze wszystkim właśnie sobie odpowiednio poradzą i będą umieli sobie poradzić, prawda?
Tak, ja myślę, że tutaj też często takim problemem, który jakoś może się pojawiać też w związkach małżeńskich, w rodzinach, jest to, że my gdzieś zatracamy takie poczucie tej hierarchii ważności osób, które tą rodzinę tworzą z perspektywy właśnie małżeństwa. To znaczy, chodzi mi o to, że nigdy nie wolno zapominać, że dla mnie jako żony najważniejszy jest mój mąż i dla męża najważniejsza jest jego żona, prawda? I jeśli czasami wkładają się takie różnego rodzaju sytuacje, powiedzmy, nie do końca właściwe, że na przykład, nie wiem, ważniejsza dla nas jest nasza mama niż nasz mąż, czy ważniejsze są nasze dzieci niż nasz mąż, to prowadzi do różnego rodzaju takich wypaczeń, które później niestety no, generują konflikty, generują kryzysy, prawda?
Tak.
Gdzieś takie poczucie, że jesteśmy dla siebie najważniejsi i musimy też w tym takim natłoku różnych spraw, życia codziennego, obowiązków, zawsze znajdować czas dla siebie, chociaż bywa to bardzo trudne. Natomiast no, przynosi to bardzo duże owoce całej perspektywy naszego życia małżeńskiego, zwłaszcza w tym okresie, kiedy dzieci zaczynają opuszczać dom i okazuje się, że zostajemy znowu sami, prawda?
No
i teraz
właśnie.
To nasze doświadczenie, ten nasz, to co my zgromadziliśmy przez to nasze, w zaczęły naszym okresie naszego życia, to, że potrafimy ze sobą ten czas spędzać, że mamy wspólne zainteresowania, pasje, że potrafimy być razem, tylko we dwoje, myślę, że ma to kolosalne znaczenie.
A jakie znaczenie może mieć wsparcie społeczne w kontekście utrzymania zdrowej relacji małżeńskiej i wychowania dzieci?
To wsparcie społeczne to też jest taka bardzo, powiedziałabym, złożona sprawa z tej racji, że my tutaj o wsparciu społecznym możemy mówić też na wielu płaszczyznach. Możemy mówić o tym wsparciu społecznym z perspektywy tego naszego otoczenia, bliskich nam osób, naszej rodziny, naszego sąsiedztwa, osób, wśród których żyjemy. ale możemy mówić o wsparciu społecznym z takiej perspektywy bardziej instytucjonalnej, to znaczy różnego rodzaju instytucji pomocowych, które wspierają rodzinę tak bardziej od strony takiej, powiedziałabym, formalnej. I myślę, że to wsparcie no, jest bardzo ważne. Ono też będzie miało różne znaczenie na różnych etapach naszego życia małżeńskiego, no, w różnych okresach, w różnych fazach rozwoju tej naszej relacji małżeńskiej, rodzinnej. Te nasze czasy, w których żyjemy, są bardzo specyficzne, ponieważ jakby skończyła się taka era, czas rodzin wielopokoleniowych, kiedy młoda mama czy młode małżeństwo miało wsparcie całego otoczenia właśnie rodziny, dziadków, cioć, tej bliższej, dalszej rodziny, która pomagała wchodzić w takie różne momenty trudniejsze. Mhm. Teraz zasadniczo tego nie mamy. W dużych miastach często ci małżonkowie młodzi pozostawieni są sami, muszą sami radzić sobie w tych okolicznościach, jakich się znaleźli. I tutaj na pewno dużym wsparciem będą też te kręgi przyjaciół, kręgi znajomych. To będzie bardzo też ważne, jeśli tacy młodzi ludzie odnajdą się na przykład w jakiejś wspólnocie kościelnej, w, nie wiem, czy to jest domowy kościół, czy jakieś innego rodzaju wspólnoty, które pozwalają też no, służyć taką pomocą też psychologiczną, ale też taką pomocą zwyczajną, życiową na co dzień. Myślę, że też bardzo ważne jest to wsparcie takie bardziej instytucjonalne, to znaczy tworzenie pewnych warunków zwłaszcza dla młodych rodziców, takich, które umożliwia na przykład takiej młodej mamie też jakiś powrót na rynek pracy w takiej formie, że dostępne są różnego rodzaju na przykład możliwości pracy zdalnej czy elastycznego czasu pracy, mhm. żeby młoda mama nie musiała wybierać pomiędzy tym, czy wrócić do pracy i zostawić dziecko na przykład w żłobku na ileś godzin w ciągu dnia, czy w ogóle nie wracać do pracy i być osobą nieaktywną na tym rynku pracy. To są takie olbrzymie dylematy i myślę, że tutaj ta opieka społeczna ma bardzo wiele i w ogóle polityka społeczna ma tutaj bardzo wiele do zrobienia. Mhm. Wciąż mamy takie poczucie, że niewystarczająco dużo się wydarzyło i wciąż jeszcze mamy takie poczucie, że osobom, które właśnie zakładają rodzinę, zwłaszcza na tym początkowym etapie, jest po prostu bardzo trudno. Mhm.
Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać o rady, jakie pani mogłaby dać parom, które zastanawiają się właśnie nad małżeństwem i założeniem rodziny.
Myślę, że warto wiedzieć i warto sobie uświadomić, że do małżeństwa w pewien sposób nie da się przygotować. To znaczy, my możemy na etapie przygotowywania do sakramentu małżeństwa, przygotowywania do małżeństwa i powinniśmy podejmować starania, żeby zrobić to jak najlepiej, ale że małżeństwo to jest pewien proces, który dzieje się przez całe nasze życie. Zatem trzeba uświadomić sobie, że małżeństwo to jest też ogromna praca, mhm. która będzie czekać nas przez całe życie, ale że jest to piękne i niezwykłe powołanie. I ważne jest to, żeby to powołanie właściwie rozeznać. Jeśli już to tego rozeznania dokonujemy i jesteśmy pociągani jakoś przez taką właśnie perspektywę wejścia w związek małżeński, to nie należy się tego obawiać, tylko warto to podjąć i życie pokaże nam, że te owoce są bardzo piękne. Nie należy się bać tego, co nam tutaj mówi dzisiaj współcześnie świat, że małżeństwo jest na pozycji przegranej, że małżeństwo jest skazane na porażkę, że wokół nas rozwodów i że nie warto tego właściwie podejmować. Bo mamy przykłady bardzo wielu małżeństw, które przeżywają ze sobą całe życie i czują się w tym spełnione. Mhm. Jest to na pewno piękna perspektywa i trzeba zaufać też Panu Bogu, jeśli czujemy się w tym kierunku pociągani.
Dziękuję Pani serdecznie za tę ubogacającą rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim i Państwa gościem była Pani dr Magdalena Dej, diecezjalny doradca życia rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.